Pała Bogu, niech będzie bracia i siostry. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z wami. Cieszę się, że mogłem mieć społeczność z bratem Tadeuszem w domu, że u nas go gościliśmy. Bardzo cieszymy się zawsze, kiedy możemy mieć takich gości, którzy służą nam słowem i też, którzy życiem pokazują nam Chrystusa i Ewangelię. I to jest piękne w tym świecie, wiecie, znaleźć i mieć takich przyjaciół, mieć takich ludzi, mieć takich braci, siostry, którzy nie tylko mówią, że Jezus jest dobry, ale i że warto dla Niego żyć, ale że żyją dla Niego. Prawdziwie żyją i żyją z Nim. Kiedy dzisiaj grałem dla was, może trochę za szybko, wy zdaje się śpiewacie wszystko trochę wolniej, ale tak myślę sobie, że jak ten autor ustawił rytm, to lepiej posłuchać tego autora niż samego siebie i tak, dlatego my w zborze też tak śpiewamy. Są wolne pieśni, ale są. Ale myślę, że jakoś tam daliście sobie radę, nie zgubiliście się. Ja się nie zgubił. Przypomniały mi się czasy w moim zborze, kiedy zacząłem być pastorem, to też grałem i za instrumentu szedłem za kazalnicę. Nawet nie miałem możliwości do ławki dojść, bo to trzeba było już wychodzić. I bywało tak, że wychodząc do grania, kładłem sobie już Biblię tutaj i wiecie, i to były takie trudne czasy dla mnie. Mało nas było wtedy w zborze, bardzo mało. Naprawdę to tak wiecie, każdy, tak jak siedliśmy, jak przyszliśmy na nabożeństwo i siedliśmy, to dzisiaj tak jak was jest tutaj w tych ławkach dość dużo, chociaż nie wszystkie są miejsca, ale dość dużo, to u nas w tym czasie ten stopień zasiedlenia był 3 razy mniejszy. Naprawdę tak, jak no tak rozrzuceni. Tu 2, tam 1, tam 1. Jej. Jak oglądam teraz zdjęcia, to nie chce mi się wierzyć, że to tak było. I przyszło mi wtedy być pastorem. Poprosili mnie bracia i siostry, żebym ja to prowadził. A byłem młody wtedy jeszcze. Młody, miałem już ponad 25, 27 lat prawie. Ale jeszcze byłem kawalerem. I mówiłem, taki ciężar, ja nie dam rady. No ale powiedziałem wtedy tak, no dobrze, to tak na ten czas, kiedy nie znajdzie się ktoś. To na ten czas tylko, jeśli się ktoś nie znajdzie, ale będziemy się modlić, żeby się ktoś znalazł. Jeden z braci mi powiedział, takich starszych, innych, co tam gdzieś z drugiego zboru, Waldek, czemu ty się tam tak przejmujesz? Nie myśl, ty trzymaj się Boga, a Bóg będzie z tobą, Bóg ci to pomoże. Ja sobie myślałem, dobrze ci mówić, ty masz duży zbór w wojewódzkim mieście, a co tutaj? Jeśli to był taki okres, że faktycznie tylko starsi ludzie byli, a młodzież, taka młodzież jak ja, 20 parę lat, od 20 do 20, było troszkę tej młodzieży, moich rówieśników, ale oni w ogóle nie myśleli o Bogu, ani o zborze. Oni byli zapatrzeni w świat. A przychodzili na nabożeństwo tylko z obrządku. I myślałem, jak można to zmienić? Młode siostry, jak już obejmowałem, to już 2 z nich już miały mężów niewierzących. A to strasznie komplikuje życie. Duchowe strasznie komplikuje. To w ogóle komplikuje w ogóle życie. To doczesne też. Prawda? Ale duchowe bardzo komplikuje. nie trochę przeszkadza. Słowo Boże mówi to aż za wyraźnie, że nie ma działu. Nie może być działu między wiernym a niewiernym. No a one chciały cudów dokonać, takich nadcudów, że to będzie dobrze. A Bóg mówi, że nie ma działu. A więc jeśli nawet, powiem, w tym fizycznym, doczesnym życiu można to jakoś tam klecić, ale strasznie komplikuje, tak? To w tym duchowym nie tylko strasznie, ale po prostu nie ma działu. Dwie były już, a jeszcze, a trzecia? Nie, trzy były już. Trzy miały mężów niewierzących. A czwarta znalazła sobie też chłopaka. I z tą już mogłem rozmawiać, już jako pastor nawet mogłem rozmawiać, młody. Ale chłopak, kochany. Ja kocham, ja się zakochałam. A nie. Wiecie, taką mieć taką sytuację i sam być. Ja mówię, Boże, jak to? To temu bratu się tak dobrze mówi, że ty się trzymaj Boga, a to wszystko jakoś Pan Bóg ci dopomoże. I właśnie tak było, że i grałem, i kazanie mówiłem. Nieraz nawet dwa kazania w niedzielę, żeby tylko nie skończyło się na jednym. I bardzo cierpiałem. Bardzo cierpiałem i modliłem się do Boga. Boże, dopomóż mi. Boże, daj mi braci. Bo co ja sam? Nie chcą mnie słuchać już. Po jakimś czasie już nie chcieli. No się chcieli, no słuchali, ale... I po kilku latach, wiecie, Bóg nie odpowiada tak szybko, jak my byśmy sobie życzyli. My chcemy, no jak pilna sprawa, to od razu, tak? A czy to nie była pilna sprawa? No dla mnie to była pierwszej wagi sprawa. Panie Boże, ratuj ten zbór, ratuj nas, pomóż nam, podnieś nas. To teraz. Za miesiąc. A Pan Bóg po kilku latach. A myślicie, że Pan Bóg od tego czasu do... Jak ja wołałem do Boga i myślałem, że to za miesiąc albo za pół roku, a dalej to nie dam rady po prostu i to w ogóle się rozsypie. Myślicie, że Pan Bóg wtedy nie patrzał na nas? Po prostu poszedł gdzieś? Zostawił nas i przyjdę za trzy lata? Nie, Pan Bóg jest długocierpliwy każdego dnia. Na każdym nabożeństwie patrzył na nasze życie, patrzył na moich braci, na siostry. Patrzył na tych, którzy poszli do świata, którzy jedną nogą stali w świecie, a drugą jeszcze do zboru chodzili, bo czegoś się bali. Bo może tak właśnie mieli takie przekonanie, że jeśli już zostawią zbór na zawsze, to już potępienie i piekło, a tego się może bali. Ale Bóg pracuje w sercach ludzi, ale wiecie, dlaczego musi tak długo pracować? Bo my nie dajemy się zmieniać. Bo my jesteśmy taką twardą gliną, która nie da się ugniatać. Dlatego musi długo pracować. Jeśli musi długo pracować, to nie dlatego, że nie śpieszy mu się, ale serca nasze są twarde. Bo na przykład wiecie, ile z Pawłem pracować musiał? Apostołem Pawłem? Takim zaciętym, nieprzejednanym wrogiem chrześcijan. Najbardziej zawziętym chyba w tamtych czasach. Wiecie, ile musiał pracować z nim? Stało się to w jednym momencie, tak? W jednym momencie, bo dlatego, że Paweł miał takie serce, które poddał Bogu. I Bóg mógł, nie musiał czekać 20 lat, żeby go zmienić, ale go w jednej chwili mógł zmienić. I to tak, że pewnie tylko, że jego grzechy były oczyszczone, że się narodził na nowo, że poznał Jezusa, ale mógł go zaraz do służby, prawie zaraz wysłać. I do takiej służby, powiem, której każdy zazdrości. A tak to się wydaje nam, jak się modlimy, że Bóg nie odpowiada, że Bóg milczy. nie słyszy nas, kiedy modlimy się. A przecież taka ważna jest to sprawa, a przecież to jest pewna sprawa życia i śmierci, możemy powiedzieć. I modliłem się wtedy o wiele różnych rzeczy, ale tak najwięcej pamiętam, modliłem się, żeby Bóg dał braci do zboru. Żebym ja sam dźwigał to brzemię, żebym ja sam bym zachęcał moich braci, czy napominał moich braci, czy mówił, wskazywał im, jak mają żyć, bo sam żyłem tak, jak chciałem żyć, tak jak mówi Słowo Boże. Po wielu latach, powiem, takiego męczenia, wiecie, Bóg przemówił do mnie. Usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie. Ja byłem taki może już zniechęcony. Myślałem, że może to, że ja coś źle rozumiem, albo ja coś źle robię. Skoro to nie ma skutku. I kiedyś w modlitwie z Bożą na nabożeństwie Bóg wyraźnie do mnie przemówił. Ja usłyszałem Boży głos. A ty żyj sprawiedliwie i ucz prawdy. A ja sam stoję za swoją prawdą. Takie krótkie, jedno zdanie. Ale wiecie co? Takie przeżycie, że ja myślałem, że jestem pod sufitem, że jestem absolutnie fizycznie pod sufitem. Ja sobie pomyślałem, coś wszyscy pomyślą o mnie, ja jestem pod sufitem i tylko sufit mnie przytrzymuje. Otworzyłem oczy, żeby zobaczyć, jak ja wysoko jestem, ale na szczęście nie byłem pod sufitem, klęczałem, ale to był wyraźny Boży głos, tak wyraźny, że wyraźniejszy nie musi być wcale. I zaczęło się, powiem tak, oczekiwanie teraz na to, a co Bóg powiedział. Ty żyj sprawiedliwie i ucz prawdy. A ja sam stoję za swoją prawdą. I znowu się zaczęły lata, nie miesiące, następne lata. Kiedy się pytałem, Panie Boże, no i co, jak ty kiedy ty za tą swoją sprawą stoisz? Jak? Ja bym już chciał widzieć to, że ty stoisz za tą sprawą. A chciałem, powiem, wiedziałem, zobaczcie, Bóg powiedział mi, a ty żyj sprawiedliwie i ucz prawdy. To ja wiedziałem, że ja mam uczyć tego samego, co uczę do tej pory. Co uczyłem do tej pory i co uczę aż po dzisiaj. I jak będę miał dwa życia, to będę przez dwa życia uczył. Nie będę miał dwóch żyć, ale przez całe moje życie. A ty żyj sprawiedliwie. I oczywiście ja chciałem żyć sprawiedliwie. Całym sercem chciałem żyć sprawiedliwie. To jest wymaganie, kochani. To jest, wiecie, to nie wobec mnie tylko takie wymaganie. Ja zacząłem wtedy myśleć o tym, co to znaczy żyć sprawiedliwie i dlaczego ja mam żyć sprawiedliwie. Czy ja mogę żyć sprawiedliwie? Przecież nie mogę żyć sprawiedliwie. Najprostsza odpowiedź to nie możemy żyć sprawiedliwie. Trudno jest nam żyć sprawiedliwie. Trudno jest nam zachować wszystkie Boże przykazania. Trudno jest nam zapanować nad sobą. No trudno. Wiecie, to jak upadać w różnego rodzaju upadkach, to jak upadać, to my możemy, powiem, sypać jak z rękawa przykłady. Z własnego życia. Jak w tym upadłeś nieraz, jak w tamtym upadłeś, tak? Jak wiernością, jak nie wiem, z językiem ile razy upadłeś, z niecierpliwością ile razy upadłeś, a to taka okoliczność może cię wyprowadzić, a taka może cię wyprowadzić, prawda? Gdyby trzeba nam było mówić, jak żyć niesprawiedliwie, to byśmy, mówię, sypali jak z rękawa. Tyle mamy doświadczeń. Natomiast gdybyśmy mieli mówić, a jak żyć sprawiedliwie, to mało, powiem, przykładów, tak? Ze swojego życia. Mało rad. Bo jak żyć sprawiedliwie w tym grzesznym świecie, to raz. Przy mojej słabości to dwa. A Bóg mówi, żyj sprawiedliwie. I to jest taki, wiecie, Bóg tak mówi do nas wszystkich, bo to nie tylko, powiem, do mnie. I Chrystus przyszedł po to, żeby nauczyć nas sprawiedliwości. I żeby mało tego nauczyć nas, bracia i siostry, mało tego jest napisane, że nie spocznie, aż dopełni, dokona zwycięstwa, sprawiedliwości. Nie spocznie, aż ta sprawiedliwość stanie się naszym udziałem. On nie tylko przyszedł opowiedzieć nam o sprawiedliwości, ale przyszedł nauczyć nas sprawiedliwości. I kiedy myślałem o tym, jak ja mam żyć sprawiedliwie, ja wiedziałem, jak mam, co to znaczy żyć sprawiedliwie, bo każdy z nas to wie, prawda? Miłować nieprzyjaciół, jako mąż mam miłować swoją żonę, mieć ją nawet we czci. Każdy to wie. Każda żona wie, że ma być uległa mężowi swojemu, tak to mówi. Ale jak to zrobić w życiu? To jest problem. Dobrze wiemy, tylko jak? A Pan Jezus nie tylko przyszedł nam powiedzieć, co, jak można, jak, na czym polega życie sprawiedliwe. Nie tylko przyszedł nam powiedzieć. On przyszedł nas nauczyć sprawiedliwego życia. On przyszedł, żeby nas z niesprawiedliwej drogi przenieść na drogę, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie rządzi sprawiedliwość. Przeniósł nas. Ta droga nowa, żywa, święta, to jest droga sprawiedliwych, prawda? Sprawiedliwych. Szeroka jest drogą grzeszników. Ale wąska droga, święta droga, żywa droga jest drogą dla sprawiedliwych. Więc to nie jest tak, że z tej szerokiej, tam byliśmy niesprawiedliwi, Bóg nas przeniósł na wąską i dalej jesteśmy trochę niesprawiedliwi. Już nie tak jak tam, ale trochę. No ale już idziemy nową drogą. Nie, ta nowa droga jest dla sprawiedliwych. Ten, kto nią idzie, ma życie sprawiedliwe. A dlaczego? Bo Bóg nas tego uczy. Bóg w Jezusie Chrystusie przygotował dla nas uczynki. Dobre uczynki. Sprawiedliwe uczynki. Bóg w Jezusie Chrystusie, powiem, położył jak na tacy, jak na stole mnóstwo dobrych uczynków, sprawiedliwych uczynków w Jezusie Chrystusie. I my mamy je tylko brać z tego stołu. Mamy się uczyć tych uczynków, mamy wejść w nie. To nie są nasze uczynki. To są uczynki Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg przygotował, abyśmy my mogli chodzić w dobrych uczynkach. Wiecie, dlatego jest nam potrzebne uczniostwo, jest nam potrzebne pójść za Jezusem, aby się uczyć. Przyjdźcie do mnie i uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca. W cichości i w pokornym sercu jest wiele, wiele dobrych uczynków. Kiedy człowiek się uczy pokory i cichości, to zawiera w sobie wiele dobrych, to z tego wynika wiele dobrych uczynków. Kiedy się nauczysz cichości, w tej cichości, kochani, wiecie, ile jest dobrych uczynków, żeby być cichym w rodzinie? Żeby być łagodnym? Żeby nie wzniecać kłótni? Wiecie, ile jest dobrych uczynków w tym, kiedy my się nauczymy cichości? Od Jezusa Chrystusa? Wiecie, ile narzekania znika? Wszystko, całe narzekanie znika, jeśli się nauczymy pokornego serca być. Nawet w trudnych doświadczeniach, nawet kiedy przychodzą cierpienia w naszym życiu, nie narzekamy, jeśli się nauczymy od Jezusa. Bo On się nie skarżył na swój los, a miał, powiem, bardzo trudny los. Bardzo niewdzięczny los. Ciągle był atakowany. Ciągle, powiem, deptali mu po piętach wrogowie. Ciągle. Mimo tego, że czynił dobrze, mimo tego, że na oku rozsiewał miłość, że uzdrawiał chorych, że uwalniał opętanych, że ślepym wzrok mimo uczynków tyle, całe tłumy odchodziły od niego z radością, uzdrowione, uleczone. Mimo tego ciągle wrogowie dyszeli tylko, żeby go złapać podstępem i nienawidzili go. Miał powody, żeby się skarżyć, żeby się uskarżać na swój los, a nigdy tego nie zrobił. Jeśli się nauczymy, bo był pokornego serca, bo był cichy, jeśli się tego nauczymy, to jest w Jezusie. Jak wziąć z tego stołu, w którym jest życie Jezusa? Jak wziąć z tego stołu? Wiecie, to się nie dzieje tak, że jesteś w domu, jesteś zajęty sobą, jesteś zajęty wszystkimi rzeczami, przychodzisz na nabożeństwo, to jest stół i podchodzisz i weźmiesz. Tak się tego nie bierze. Bo to życie, z życia wypływają nasze uczynki. Nasze życie ma się zmieniać. Nasze wnętrze ma się zmieniać. Nasze serce ma się zmieniać. I zaczną wypływać dobre uczynki. Staną się możliwe dobre uczynki. Nasze serce, nasze życie musi się zmieniać. I dostrzeżemy wtedy, że staje się możliwe życie sprawiedliwości. Jak się serce nie zmienia, kochani, jak serce jest, powiem, szerzej nieotwarte na Boga, w takim stopniu, jak było 10 lat temu, kiedy się nawróciłem na przykład, tak? Otwarłem serce, no dużo otwarłem serca. O, myślę, całe serce. Tylko myślisz, że całe serce. Jeśli w takim samym stopniu to serce jest otwarte dzisiaj, to się więcej nie nauczysz. Nie zostanie przemieniony twój człowiek, twoje wnętrze. I wtedy trudno jest o sprawiedliwe uczynki. Jest niemożliwe być pokornym. Jest niemożliwe znieść jakąś tam ujmę. Niemożliwe, nie da rady. Ale kiedy, tak jak tutaj brat Tadeusz powiedział, czy ta pieśń, pójść do Jezusa, przyjść do Jezusa, to tylko dla tych, którzy gdzieś tam w świecie daleko, a dla nas nie? Bo my już dawno przyszliśmy, my już wszystko znamy o Jezusie i całego Jezusa znamy i możemy wszystkim opowiedzieć o Jezusie. Prawie wszystko. Czy my nie musimy przychodzić do Pana Jezusa? Czy nie musimy przychodzić codziennie do Pana Jezusa? Z takim przekonaniem w sercu, że potrzebujemy Jego mądrości, że potrzebujemy Jego łaski, że potrzebujemy tego wychowania, że potrzebujemy nauki Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy jej więcej. Tak, Pan Jezus powołał nas do sprawiedliwego życia. Wiecie, jest napisane o Panu Jezusie, taki wiersz mi się przypomniał, w Izajasza, w 28 rozdziale. I 16 i 17 wiersz. 28 rozdział Izajasza, 16 i 17 wiersz. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany. Kosztowny kamień węgielny. Mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Bardzo ciekawy jest ten 17 wiersz. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Oto kładę na Syjonie kamień. I wiemy, o kim mowa, prawda? O Jezusie Chrystusie, który przyszedł jako człowiek. Jako człowiek. Aby wypełnić wolę Bożą. Doskonale, żeby ją wypełnić. Który przyszedł zrobić to, czego nie zrobił żaden z ludzi do tej pory i by nikt nie zrobił. Wypełnić wolę Bożą. I Jezus Chrystus przyszedł i wypełnił wolę Bożą. We wszystkim? Amen. We wszystkim. Absolutnie we wszystkim. Wiecie, to jest Boża wielkość, powiem wam. To jest niesamowity Boży plan. To jest pewnie niezwykłe Boże dzieło, którego Chrystus dokonał. On był tutaj w słabości ciała. Żył na tej ziemi w słabości ciała. On znał słabości ciała. A mimo to nigdy Boga nie zawiódł. A mimo to nigdy się od Boga nie odwrócił. A mimo to nigdy Boga nie zdradził. A mimo to podołał wszystkim próbom. A mimo to tej słabości ciała wygrał wszystkie walki. I z sobą samym, i z diabłem, ze światem. I Bóg mówi, przychodzi czas, jest to czas, kiedy kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany. W jaki sposób wypróbowany był Jezus jako ten kamień? Jak on był wypróbowany? Jest napisane, że kamień wypróbowany. Wypróbowany w tym samym, powiem, w tym samym piecu, w którym jesteś ty i ja. W tym samym piecu doświadczeń. O tym wypróbowaniu możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. Tam jest bardzo wiele o tym napisane, ale może takie trzeci rozdział, drugi rozdział i może 14 i 17 i 18 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział w krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I 17 wiersz i 18. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł, przez to jest wypróbowany kamień. Tu pisze, jak został ten kamień wypróbowany i przez co. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby. Przeszedł przez cierpienia i próby. I to jest wypróbowany kamień. Może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jezus był wypróbowanym kamieniem. Był wypróbowanym na wszystkie strony. Z każdej strony był wypróbowany. Taki kamień kładzie, Bóg mówi, ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny. Wiecie, przed obliczem Bożym to jest kosztowny kamień węgielny. Kosztowny kamień. Bóg każdemu z nas może wskazać teraz na Jezusa i wskazuje na Jezusa. To jest Syn mój umiłowany. Tego słuchajcie. Bracia i siostry, chwała Bogu, że na Syjonie, to znaczy się tutaj, na tej ziemi, Bóg posadowił kamień węgielny. Jest napisane dalej, mocno ugruntowany. Mocno ugruntowany. Wiele wichrów wiało, potężnych wichrów tam na życie Jezusa, kiedy był kuszony na pustyni. Kiedy kusił Jezusa, pokłoń mi się, a dam ci wszystkie królestwa. Kiedy był ścierany, powiem, i potężnie zachwiany tam w Getsemane, gdy się modlił do Ojca. Gdy się modlił o to, żeby Bóg zmienił swój zamiar. Gdy mówił to Ojcu wprost, Ojcze, niech mi minie ten kielich. On wiedział, jaki to jest kielich, ale prosił Ojca, prosił Ojca, rozumiemy to? Wiecie, to do mnie cały czas dociera. Ciągle, powiem, z nową wymową to do mnie dociera. I ja przez to, powiem wam, jeszcze bardziej kocham mojego Jezusa. Ja rozumiem Jego walkę, coraz więcej rozumiem tę walkę. Coraz więcej rozumiem Jego poświęcenie. Coraz więcej rozumiem Jego oddanie dla mnie, dla zbawienia mojej duszy. Kiedyś to czytałem jak taki slogan. Pan Jezus powiedział: Ojcze, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. A teraz więcej wiem, powiem, coraz więcej wiem, ile go to kosztowało, aby wybrać wolę Bożą. On był próbowany na wszystkie i potężnie był próbowany, ale się nie poruszył, chwała Jezusowi. On się nie poruszył. On nie zawrócił z tej drogi. On nie wyminął Bożego celu, ale jednak poszedł na krzyż. Powiedział: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I stała się. Kamień mocno ugruntowany, bracia i siostry, ale to jest tak pięknie napisane na końcu tego wiersza. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Chwała Bogu. Jeśli wierzysz, jeśli ufasz Jezusowi, jeśli gotów jesteś z Nim pójść wszędzie, do nieba wszyscy gotowi jesteśmy pójść z Nim, tak? A w cierpienie? No, może mniej już dużo. A w śmierć? No, może tylko wyjątki. Ale pójdź za Nim. Pójdź, gdzie Cię Jezus prowadzi. Też taka jest jedna pieśń. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Przez cierpienia, krzywdy w świecie tym. Pójdziesz tam, gdzie trzeba stracić swoje życie? Już nie myślę teraz o tym fizycznym życiu. Ale pójdziesz tam, bo Pan Cię prowadzi tam, a tam trzeba się pozbyć. Blichtru tego świata, a tam się trzeba pozbyć miłości do tego świata. Pójdziesz za Nim tam? Chcesz iść? Czy tylko tam jest Ci wygodnie? I chciałbyś, żeby z Tobą Jezus szedł? To nie jest droga za Bogiem. Że idę tam, gdzie ja chcę iść i mówię: Panie, chodź ze mną. A jak się czasami poparzę, jak się zaplączę w ciernie, wyplątaj mnie. Tak się nie idzie. To nie jest droga Boża. To nie jest życie sprawiedliwych. On nas prowadzi. A my idziemy za Nim. Bo to jest napisane, że owce słuchają głosu pasterza, a nie pasterz zabiega o owce, robi, co im się podoba, spełnia ich życzenia. Chcą iść na tamtą łąkę, to idzie na tamtą. A chcą zawrócić, to zawraca. No nie jest tak, prawda? My nie taki obraz mamy. To owce słuchają pasterza i idą za Nim. Idą za Nim. On je prowadzi przez krzywdy, przez cierpienia, przez doświadczenia. O ile lepiej powiem iść za Jezusem przez krzywdy, przez cierpienia, niż iść samemu przez, nie wiem, przez bliks, przez bogactwo, przez triumf, przez chwałę, przez pychę. O ile łatwiej, o ile lepiej iść z Jezusem. Bo wtedy nic nie stracimy z duchowych wieczności, z wartości. Nic nie stracimy, a tylko zyskamy. A kiedy się idzie, powiem, za swoim głosem, kiedy się idzie za tym, czym świat żyje, to się wszystko straci. Za bogactwem, za sławą, za swoją urodą, za sukcesami towarzyskimi. Wszystko się straci. Nic nie ma wartości. Wiecie, byłem niedawno, byłem parę dni temu w takim pewnym zborze małym. I tam jeden brat mi opowiedział, że był kiedyś raz czy dwa, nie pamiętam już, to nieważne, w Saint-Tropez, taka miejscowość we Francji, gdzie jest tak zwana zatoka miliarderów. I mówi, to jest miejsce niedostępne dla nikogo innego, jakiś taki cypel, gdzieś taka zatoka, gdzie tam nikt nie dotrze. I mówię, ci miliarderzy, którzy mają tam pałac, tam zamek i tam w Anglii, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i wyspę jeszcze, no każdy z nich ma tam swój pałac w tej zatoce miliarderów. Bo to tak nobilituje. I wiecie, co on powiedział? I wiesz co? Jak jest, no tam lato jest w większości, tak? Bo to jest południe Francji. I mówi, oni mają taką dziwną rzecz. Że jak jest piękna pogoda, to oni mają tam oczywiście piękne, luksusowe jachty. I oni wsiadają do tych jachtów i wypływają z tej swojej niedostępnej zatoki, tam gdzie ich nikt nie widzi, bo im nie na tym zależy. Wypływają i przypływają tam, gdzie są ludzie. I stają tam w szeregu i mają takie, no to widział, mają takie na tych jachtach rozsuwane ściany szklane i rozsuwają te ściany szklane i siedzi tam taki miliarder, zacumuje i tam życie miliardera prowadzi. Wino pije, jakaś tam obsługa i on po prostu no chce, żeby tamci, co na lądzie, żeby rozdziawili gębę i żeby zazdrościli. Wiecie, on powiedział coś ciekawego. On mówi, wiesz co? Ci na tych jachtach to są bardziej nieszczęśliwi od tych na tym brzegu. Bo ci na tym brzegu to tak jeszcze mają nadzieję i myślą, jak ja bym to miał, to ja bym był szczęśliwy. Gdybym ja to miał, ale by było piękne moje życie. Oni jeszcze mają taką głupią nadzieję. Jeszcze ją mają. Głupią, bo głupią, ale mają. Ale ci na tych jachtach już jej nie mają. Oni już to mają. I mają już miliardy. I wiedzą, że nie mają szczęścia. To jest prawda, kochani. Taka jest prawda. Bo mamona nie daje szczęścia, ani sława nie daje szczęścia. Natomiast nieszczęścia bardzo wiele. A Pan Jezus, wiecie, Pan Bóg w swojej mądrości, w swojej dobroci mówi tobie na początku, zostaw to. Przestań gonić. Tak? Przestań gonić. Nie szukaj tego, co na ziemi ma wartość. Zostaw to. Szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ja ci resztę przydam. Ile będzie ci potrzeba? Nie ile będziesz sobie życzył, jak ktoś powiedział, ludzie dzisiaj myślą, że Pan Bóg jest po to, żeby spełniać ich nie potrzeby, tylko zachcianki. Bóg nie spełnia zachcianek. Bóg spełnia i zapewnia, że nasze potrzeby będą zaspokojone, nie zachcianki. Nie widzi mi się. Jakie to piękne, że Pan Bóg jest na początku naszej drogi. Gdybyśmy mieli, nie wiem, gdybym ja czy ty miał pójść, nie wiem, i szukać tego, co w świecie ważne i wielkie. I co, gdzie byśmy wylądowali? Nawet jakbyśmy byli miliarderami i w zatoce miliarderów mieli swój pałac, to byśmy musieli wyjeżdżać tam, żeby nam trochę pozazdrościli. Jedyna ich jakaś marna pociecha. A Pan Bóg mówi na początku, zostaw to, szukaj tego, co wieczne. Skarbcie sobie skarby nie na ziemi, ale w niebie, które mają wartość, które nie giną. Kto wierzy w ten w Jezusa Chrystusa, nie zachwieje się. Chwała Panu Bogu. Nie zachwiejesz się, bracie i siostry, jeśli wierzysz mocno Jezusowi do końca. Nie zachwiejesz się, kiedy jest dobrze, to oczywiście tak, kiedy jesteś taki blisko i Bóg ciebie blisko czujesz, ale też nie zachwiejesz się, kiedy przyjdą silne wiatry. Nie zachwiejesz się, kiedy przyjdą wielkie doświadczenia. W Bogu się nie zachwiejesz. Bo Bóg jest ponad tymi wiatrami. Bóg je może uciszyć w każdej chwili, w jednej chwili. Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg jest. Jeśli człowiek ma nadzieję, nie wiem, pieniądzach, w lekarzu, bo chory jest, ale ma najlepszego lekarza na świecie. Bardzo często się okazuje, że ten najlepszy lekarz nic nie może zrobić. Nic nie może pomóc. Teraz już nie pamiętam, czy to chodziło o Kola, tego prezydenta byłego Niemiec, czy coś, że zmarł, czy nie zmarł, czy jest chory na raka, tak? Czy zmarł? Żeśmy w domu to rozmawiali. Także ktoś powiedział, o, nawet on jest chory. I nawet jego to nie ominęło. I ten ktoś powiedział, no na pewno miał najlepszych lekarzy, prawda? Czy nie miał? Na pewno wystarczało mu na każdą operację, wystarczało mu na każdy lek. Czy nie? Oczywiście, że tak. Ale jeśli pokładał nadzieję w lekarzach, w najlepszych lekarzach, w najlepszych klinikach, rozwiała się? Rozwiała się. A gdy przychodzi śmierć, w kim można położyć nadzieję? Kto jest mocniejszy, żeby zatrzymał tą śmierć? Ale jeśli wierzysz w Jezusa, wierzysz w Jezusa i przychodzi choroba, jest tobą Jezus, czy znika? A jeśli przychodzi śmierć, to co Jezus robi? Mówi, no, tu nie daje rady. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Takiego mieć, taką skałę mieć. Wiecie, w takim kimś nadzieję położyć, komuś takiemu wierzyć, to jest wspaniałe, to jest naprawdę piękne. Bracia i siostry, ten kamień jest położony, nieporuszony, chwała Bogu, że nieporuszony, nikt go nie poruszy. Powiem, ani świat, ani diabeł go nie poruszy, ale powiem nawet, ani pseudochrześcijanie go nie poruszą. Swoimi wywodami, swoimi fałszywymi naukami Chrystusa nie poruszą. Tego kamienia nie poruszą. On jest nieporuszony, nikt go nie może poruszyć. Ani najlepszy teolog na świecie nie może go poruszyć. On po prostu jest, jaki jest. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Posłuchajcie tych słów. Wiecie, powiem, o wiele byśmy woleli, żeby pisało coś innego. My nawet mówimy, że coś innego jest napisane, że ten czas to jest czas czegoś innego. To jest czas łaski, to jest czas miłosierdzia, to jest czas miłowania Bożego. To jest w cenie teraz. Bóg jakby tym tylko teraz obdarza ludzi. I mylimy się. O kim jest tutaj, o jakim czasie jest tutaj mowa? To następuje ten wiersz bezpośrednio po tym, jak ładę kamień węgielny na Syjonie, a więc Jezusa Chrystusa. To jest czas od Jezusa Chrystusa. To jest czas Ewangelii. I zobaczcie, w tym czasie Ewangelii, czyli w naszym też czasie, co jest miarą? Czym? Co jest miarą? Miarą jest prawo Boże. Nie twoje uczucia, prawo Boże. Boże prawo jest miarą. Nie twoje myśli, nie twoje gdybania, nie twoje racje. Prawo jest miarą. Dzisiaj ludzie, powiem dzisiaj ludzie wierzący nawet, to jest potworne, co się dzieje, zmienili Boże prawo, zmieniają Boże prawo. Mówią, można się rozwieść. Można wziąć drugą żonę. Można. Bo przyzwolenie Boże jest. To jest nieprawda. Jeśli my mamy brata takiego jednego z Boże, którego rodzina się rozpadła, kiedy on jeszcze był, powiem, no w świecie, to już była w stanie fizycznego, no, takiego moralnego rozpadu, tak? Kiedy był. I on się w tym czasie nawrócił, ale żona się nie nawróciła i powiem, doprowadziła do rozwodu, odeszła od niego, porzuciła go. I to już trwa kilkanaście lat. I stał się gorącym, gorliwym wierzącym. Naprawdę miłującym Boga. I mówi, ile razy słyszałem od braci, tu czy tam, ty możesz sobie znaleźć, ty możesz sobie życie. A on mówi, jak? Mówię, nie mogę. Tam jest napisane, wiesz. Wiesz, o czym mówię. Tam jest napisane, u Łukasza jest napisane. Ty możesz. Wiecie, bardzo mi się podobało to, co on powiedział. On powiedział tak, wiesz, co tam jeszcze jest napisane? Tam są jeszcze dwie rzeczy napisane. Ty mówisz mi o jednej rzeczy tam napisanej. Ty to tłumaczysz, że mogę. Ja ci powiem, tam są jeszcze dwie rzeczy napisane. Wiecie jakie? Jeden do dwóch. Tam jest napisane, u Boga nigdy tak nie było. I tam jest napisane jeszcze, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Wiecie, to prawo Boże, ten kamień nie będzie poruszony. On nie może być poruszony. Ludzie myślą, że przesunęli go, jest fajnie. Że niektóre przykazania Boże sobie, powiem, wytłumaczyli, czy rozprawili i mówią, no inaczej być nie może. Nie da się poruszyć, bracia i siostry, tego kamienia. Powiem, świat go nie może poruszyć, szatan go nie może poruszyć. Te siły ciemności, ale i człowiek nie może go poruszyć. Ani najlepszy chrześcijanin nie może go poruszyć. Zresztą nie będzie go poruszał. To jest naprawdę kamień odwieczny i uczynię prawo miarą. Boże prawo jest miarą. Nieludzkie prawdy, nieludzkie tragedie, bo to są tragedie, to trzeba powiedzieć. Ale prawo Boże jest miarą, a co jest wagą? Sprawiedliwość. Byśmy powiedzieli, no nie, no dzisiaj rządzi miłosierdzie Boże, Bóg przebacza, Bóg... Tak, Bóg przebacza, Bóg cię chce doprowadzić do świętego życia. Chce cię, dlatego ci przebacza. Dlatego ci odpuszcza i też dlatego cię uczy. Ciągle cię uczy. I mówi, naśladuj mnie, pójdź za mną, ucz się ode mnie. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. Niech nie wydaje już przyjęcia, bo jest święty. Niech już nie wiwatuje, bo jest święty, bo stałeś się święty. Jak się narodziłeś na nowo, jesteś święty. Ale wielu już ucztę zrobiło z tego powodu i zamknęło ten rozdział. A Bóg mówi, nie, jak święty jesteś, to się jeszcze uświęcaj. Bo miarą jest prawo moje, a wagą jest sprawiedliwość. Jaką według jego miłosierdzia? Gdy przyjdę? Każdemu oddam według jego? Ach, jego uczynków. Bracia i siostry, to jest do pogan tylko? Nie, to jest do wszystkich. U Boga nie ma różnicy. A więc sprawiedliwość jest wagą. Bóg postawił nas na drodze sprawiedliwości, dlatego ja pilnowałem, ja prosiłem Pana, Boże, jak to jest możliwe, żeby tak żyć? Ja tak chcę żyć. Ale u Boga jest to możliwe. I już prawdę, a ja sam stoję za swoją prawdą. Wiecie, znowu minęły lata. Kilka ładnych lat. I się zaczęło zmieniać. No, przynajmniej 5 lat za późno dla mnie. Ale chwała, to ja wiem już teraz, że to dla mnie kiedyś było za późno. I powiem nawet te siostry, które wtedy nie kochały Boga, kochały świat. Ale dzisiaj dzięki łasce Bożej bardzo kochają Boga i boją się Boga. Wiele rzeczy mogły zrozumieć. To jest taki przekrój. Chcę wam powiedzieć, że tak jak mówiły kiedyś, przecież on się nawróci. Ja mam nadzieję, że on się nawróci. Bo kiedy rozmawiałem z tą jedną siostrą, jak ty wyobrażasz sobie wychowanie swoich dzieci? Ty byłaś wychowana w rodzinie wierzącej, twój ojciec, twoja mama była wierząca, prowadzili cię na nabożeństwo, uczyli cię przykazań, na szkółkę cię prowadzili. Jak ci było trudno? Wiesz, jak ci było trudno? Tak? No tak. Jak cię świat ciągnął? Jak sobie wyobrażasz wychowanie swoich dzieci, kiedy mąż będzie stał po tamtej stronie i będzie zachęcał i ciągnął twoje dzieci w tamtą stronę? Jak sobie wyobrażasz? No ale będę się modlić, Bóg. Nie, ty teraz łamiesz Boże przykazanie. Dla ciebie jest takie Boże przykazanie. Że to ma być w Panu. Ale tak myślały. Chcę wam powiedzieć, dzisiaj, na dzisiejszy stan, to miało już ponad 30 lat. Ponad 30, nie 3 miesiące i nie 3 lata. Żaden z tych ludzi nie nawrócił się. Ani jeden. Mimo tego, że modlimy się o nich nieustannie. Mimo tego, że nie policzysz postów i modlitw. Żaden. Nie znaczy to, że się nie nawróci. Ufamy, że się nawróci. Ale nie ma tak. 2 lata się pomęczę, a później się nawróci. I doznały wszystkich okropieństw, jakie może nieść małżeństwo z człowiekiem, z poganinem. Wszystkich i chyba każda. Przestrzegać Bożego prawa, przestrzegać Bożego słowa, Bożych przykazań, miłować Jezusa całym sercem, wiecie, to się opłaca. I chociaż to niektóre rzeczy bardzo długo trwają, ale warto być wiernym Bogu. Kto wierzy, nie zachwieje się. Chwała Panu Bogu. Kto wierzy, nie zachwieje się. Mamy być ustawiczni w modlitwie. Wiecie, teraz niedawno właśnie, tam gdzie słyszałem o tym samym zborze, ktoś mnie zapytał, a jak ty podchodzisz do takiej sprawy, kiedy dziecko wyrasta w domu wierzących i idzie w świat, wybiera świat. Wiecie, i w jego przekonaniu powinien zostawić to dziecko, no. Poszedł w świat, wybrał. Kiedy zacząłem mówić o tym, że powinien się modlić nieustannie, że rodzice powinni się, są wierzący oboje, powinni nieustannie się modlić, to był zdziwiony. On by to już zostawił, bo przecież on sam wybrał. Co ja będę tam Bogu przeszkadzał? Ale powiedziałem im parę takich przykładów, takich niesamowitych przykładów, jak Bóg wysłuchuje modlitw rodziców za swoimi dziećmi. Takich wprost cudów. Ustawicznych modlitw. Nie takich modlitwy jednej sporadycznej, ale ciągłej modlitwy. To jest bój. To jest ciężko. Bo życie pokazuje, że ten człowiek, powiem, jeszcze gorszy, jeszcze się stacza w dół. Ale Bóg jest Bogiem. Chwała Bogu. Do nas przyjeżdża taki jeden brat z Białorusi, taki pastor teraz. I on opowiadał swoje świadectwo nawrócenia. Był pijakiem. Strasznym pijakiem. Przepijał całą wypłatę w ciągu 2 pierwszych tygodni. A później nie mieli za co żyć. On, jego żona i dzieci. I w tej biedzie jego żona się nawróciła. Zaczęła się modlić do Boga o jego zbawienie. A z nim coraz gorzej. A on w coraz większy kanał szedł. I coraz gorzej, i coraz gorzej. Wiecie, i było już tak, że wierzący zbór, a to taki, wiecie, zbór gorliwy, taki naprawdę, no, taki fajny zbór. Życzyć sobie takich zborów. Ale i tamci zaczęli wątpić, powiedzieli do mnie, wiecie, wiesz, z niego już nic nie będzie. No nie, jak może być coś z niego, skoro coraz gorzej? Skoro nie ma dnia już teraz, żeby nie wrócił pijany. A ona mówi, ja wierzę mojemu Bogu. Ja wierzę mojemu Bogu. Wbrew wszystkiemu. I kto by tego człowieka mógł nawrócić? Kto by mógł go zmienić? Co może zmienić takiego człowieka? Wiecie, co go zmieniło? Była kiedyś w pobliskim miejscu, bo oni mieszkali w takim, pracował na kolei, mieszkali w takim wagonie kolejowym, takie mieszkalne wagony kolejowe. Kiedyś i u nas takie były, teraz już nie ma ich, ale tam oni, cała rodzina mieszkała w tym wagonie. I w tym mieście była ewangelizacja trzydniowa. I ta żona prosiła, żeby poszedł, ale tam on pił. Idź się modli, jak chcesz. Idź się modli. I ta całym czasem, ty módl się. Bo ona mówiła, że się modli o niego. A ty módl się, ja sobie idę na wódkę. I w ostatni dzień, kiedy miała być ta ewangelizacja, on śpi w nocy, nagle się budzi przerażony i patrzy przez okno, w środku nocy, przez światło rozświeca całe okno i przez ścianę wschodzi postać. I on jest sparaliżowany, wie, kto to jest. I ta postać mówi do niego, jeśli jutro nie pójdziesz i nie nawrócisz się, to zginiesz. I rozeszła. I odeszła. Wiecie, on nie mógł doczekać rana. Taki pijak. Całe życie tylko pić. Nie mógł doczekać rana, żeby tej żonie tylko nasłuchiwał, kiedy ona się obudzi. I kiedy się obudziła, wstał i poszedł do niej, mówił, idę dzisiaj na ewangelizację. Idę dzisiaj tam, do tego kościoła. I poszedł i wrócił odmieniony. Wrócił nowonarodzony. Wrócił w towarzystwie braci i sióstr, mówi, usta się nagle, stąd skąd się znalazł. Taka radość była, a jego serce jakie szczęśliwe. Wiecie, Bóg dokonuje autentycznych cudów, niezwykłych. Ja znam takiej historii wiele. Bóg odpowiedział na ustawiczną modlitwę tej siostry. Więc mamy się modlić, bracia i siostry. Mamy trwać w modlitwie. Ale też mamy trwać w modlitwie, jak widzisz swoją słabość. Jak się pytasz Boga, jak żyć sprawiedliwie. Boże, jak się pozbyć niecierpliwości. Jak się pozbyć, nie wiem, umiłowania do świata. Jak się pozbyć tego, że jestem mężem nie takim, jak powiem. Jak się zmienić? To wołaj do Boga. Módl się do Boga, żeby cię Bóg zmienił. Żeby ci Bóg pokazał drogę, żeby Bóg dokonał tej przemiany w twoim życiu. Módl się do Boga, inaczej nie przyjdzie. Nieraz to potrzeba prawdziwie cudu, żebyś się zmienił. Ale ty się módl do Boga, bo ty wiesz, że powinieneś wołać do Boga. Toż ten Bóg i dobry. Jeśli dobrze jest, powiem, dobrze jest być poddanym i posłusznym Słowu Bożemu i uczyć się tego posłuszeństwa. I dobrze jest iść za Jezusem Chrystusem. I chwała Bogu, bracia i siostry, żeśmy znaleźli ten kamień, żeśmy trafili w naszym życiu na ten kamień nieporuszony. Nasi sąsiedzi, nasi bliscy, w tym mieście ludzie, trafili na inne kamienie. Bogactwo, nie wiem, mamona, seks, dom budują, a cele mają. Znaleźli kamienie, wiemy, że się rozsypią. Rozsypią się te kamienie. A my znaleźliśmy kamień nieporuszony, węgielny, Jezusa Chrystusa. Chwała Panu Bogu, że się zmiłował nad nami i dał nam taki skarb Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Naprawdę z tym skarbem nie zginiemy ani w tym życiu, a przyszło odziedziczymy. Niech Bóg nas błogosławi, abyśmy mogli w radości i w pokoju żyć. Tak jak dzisiaj brat Tadeusz mówił przed modlitwą, żebyśmy byli pełni wdzięczności dla Pana. Faktycznie pełni wdzięczności. Każdy dzień Bóg nas budzi, w każdy dzień Bóg nas błogosławi, Bóg posyła pokój swój, Bóg nas strzeże, daje nam chleb powszedni, daje nam siły do pracy, daje nam dobre myśli, kochani, dobre myśli, bo my możemy myśleć, chyba że nie chcesz myśleć, chyba że wolisz myśleć o złych rzeczach. Ale ja to chyba, to tylko twój wybór. Ale daje nam dobre myśli. Mówi, myślcie o tym, co jest w górze. Wreszcie, bracia, o tym tylko myślcie, co jest w górze. O nadziei naszej. Daje nam dobre myśli. Daje nam żywą nadzieję, nie złudną nadzieję, żywą nadzieję, że idziemy do domu wiecznego, do domu Ojca.